Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI udzielił chrztu dzieciom, wyraził też solidarność z mieszkańcami Haiti i koptyjskimi chrześcijanami. Zaczniemy od wiadomości z Watykanu. Zaprezentujemy też najnowsze czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek i miesięcznik Miejsca Święte. Magazyn zakończy audycja Światłość ze Wschodu. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. W niedzielę chrztu pańskiego, zgodnie z tradycją wprowadzoną przez swego poprzednika, Benedykt XVI ochrzcił w kaplicy Sykstyńskiej tym razem 21 dzieci, pracowników Watykanu. W homilii papież zwrócił uwagę, że chrzest Janowy nie miał charakteru sakramentalnego, gdyż sakramenty ustanowił Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie.
Gest Jezusa antycypuje krzyż, przyjęcie śmierci za grzechy człowieka. Ten akt uniżenia, którym Jezus chce dostosować się całkowicie do planu miłości Ojca, ukazuje pełną zgodność woli i zamierzeń między osobami Trójcy Przenajświętszej. Ze względu na ten akt miłości, Duch Boży objawia się jako gołębica i zstępuje na Niego. Wówczas miłość łącząca Jezusa z Ojcem zostaje zaświadczona obecnym przy chrzcie przez głos z wysoka, który wszyscy słyszą. Ojciec otwarcie objawia ludziom głęboką jedność, jaka go łączy z Synem. Głos rozbrzmiewający z wysoka zaświadcza, że Jezus jest posłuszny we wszystkim Ojcu i że to posłuszeństwo wyraża miłość, która łączy ich między sobą.
Przyjmując sakrament chrztu, zostaje się włączonym w życie samego Jezusa, który umarł na krzyżu, aby wyzwolić nas od grzechu i zmartwychwstając zwyciężył śmierć. Człowiek ochrzczony, zanurzony duchowo w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego i rozpoczyna się w nim życie łaski.
Obdarzając nas wiarą, Pan dał nam to, co w życiu najcenniejsze, czyli najprawdziwszy i najpiękniejszy powód do życia. To dzięki łasce uwierzyliśmy w Boga, poznaliśmy Jego miłość, którą chce nas zbawić i wyzwolić od zła. Wiara to wielki dar, dzięki któremu otrzymujemy także życie wieczne, prawdziwe życie. Teraz wy, drodzy rodzice i chrzestni, prosicie Kościół, by przyjął na swe łono te dzieci, by udzielił im chrztu. Prosicie o to ze względu na dar wiary, który sami otrzymaliście. Za prorokiem Izajaszem każdy chrześcijanin może powtórzyć: Pan mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę. Tak więc, drodzy rodzice, wasze dzieci są cennym darem Pana, który zachował dla siebie ich serca, by napełnić je swoją miłością. W sakramencie chrztu uświęca je dziś i wzywa do pójścia za Jezusem przez realizację osobistego powołania według tego szczególnego planu miłości, jaki Ojciec zamierzył dla każdego z nich. Celem tego ziemskiego pielgrzymowania będzie pełna jedność z Nim w szczęśliwości wiecznej.
Benedykt XVI wskazał, że dla ochrzczonych dziś dzieci rozpoczyna się droga do świętości i upodabniania do Jezusa. Tej rzeczywistości zasianej w nich jak ziarno wspaniałego drzewa trzeba pozwolić wzrastać. Dzieci muszą być wychowywane w wierze. Współpraca w tym między wspólnotą chrześcijańską a rodziną jest szczególnie potrzebna w obecnej sytuacji społecznej. Rodzina jest bowiem z wielu stron zagrożona i ma liczne trudności w wypełnianiu swej misji wychowawczej. Dlatego konieczne jest, by parafie coraz bardziej wspierały rodziny w ich zadaniu przekazywania wiary, podkreślił Ojciec Święty.
O sensie chrztu, zarówno sakramentalnego, jak i tego, który przyjął Jezus z rąk Jana, Benedykt XVI mówił także w czasie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański.
Liturgia niedzieli chrztu pańskiego wiecie nas nad Jordan, gdzie Jezus, Syn Boży, przyjmuje chrzest pokuty. W ten sposób okazuje swoją solidarność z ludźmi potrzebującymi nawrócenia. Przez sakrament chrztu tukowujekiem prośmy go o wieczność, przyświeceniom szczelnym i odważnie wyznawawe wiary.
Komentując Ewangelię dzisiejszej niedzieli, Ojciec Święty wskazał, że chrzest Jezusa w Jordanie objawia także przemieniającą moc sakramentu, dzięki któremu także my stajemy się prawdziwie dziećmi Bożymi dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Il battesimo è l'inizio
Chrzest jest początkiem duchowej drogi, która znajduje swą pełnię dzięki Kościołowi. W momencie sprawowania tego sakramentu, gdy wspólnota kościelna modli się i powierza Bogu niedawno narodzone dziecko, rodzice i chrzestni zobowiązują się do opieki nad nowo ochrzczonym, wspierając go w formowaniu i wychowaniu chrześcijańskim. To wielka odpowiedzialność, która wypływa z wielkiego daru. Dlatego chciałbym zachęcić wszystkich wiernych do odkrycia na nowo piękna chrztu i dodawania radosnego świadectwa własnej wiary, aby przynosiło ono owoce dobra i zgody. Prośmy o to za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wspomożenia chrześcijan, której zawierzamy rodziców przygotowujących się do chrztu swych dzieci, jak też katechetów. Niech cała wspólnota ma udział w radości odrodzenia z wody i Ducha Świętego.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał o przypadającej niebawem rocznicy straszliwego trzęsienia ziemi, które dotknęło Haiti. Obecnie do skutków tego kataklizmu doszła epidemia cholery. Ojciec Święty poinformował, że dziś na wyspę udał się przewodniczący papieskiej Rady Corunum kardynał Robert Sarach, by przekazać poszkodowanym wyrazy bliskości ze strony papieża i całego kościoła.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek.
Magdalena Pobikrowska.
W styczniowym numerze miesięcznika Różaniec zastanawiamy się nad znaczeniem słowa w naszym życiu. Gdzie szukać słów mających moc budowania cywilizacji miłości? Czym się karmić, by nie zatracić wrażliwości na ludzkie i Boże słowa? Co się stało z bohaterstwem i heroizmem bajkowych postaci? Jakie zagrożenia niosą współczesne kreskówki? W najnowszym numerze Sygnałów Troski bierzemy pod lupę bajki, które oglądają nasze dzieci. Małgorzata Nawrocka pisze o znaczeniu opowieści i ich wpływie na kształtowanie postaw młodych ludzi. Ksiądz Marek Dziewiecki opowiada o mądrych baśniach, które uczą odwagi i dobroci. Przyglądamy się również biblijnym kreskówkom, które nie zawsze są dobrym sposobem poznawania historii zbawienia. Podpowiadamy także, co i jak oglądać z dziećmi, by mądrze wykorzystać współczesne animacje. Co zrobić, żeby mieć czyste serce? Jak o to zadbać i jak utrzymać porządek w swojej duszy, podpowiadają autorzy najnowszego numeru Anioła Stróża. Krystyna Sztramska opowiada o aniele Cherubinie, który stoi na straży raju i naszych serc, pilnując, byśmy nie stracili życia w bliskości Pana.
Miesięcznik Miejsca Święte jest pewnego rodzaju przewodnikiem, dzięki któremu możemy dotrzeć do miejsc i wydarzeń w dziełach Kościoła, które są ważne dla człowieka wierzącego. W styczniowym numerze zapraszamy do odwiedzenia diecezji włocławskiej. Okazją do tej pielgrzymki jest jubileusz 600-lecia konsekracji Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Jubileusz ten wiąże się z jednym z największych zwycięstw polskiego oręża, ponieważ katedra jest wotum wdzięczności za Grunwald. Nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy od katedry pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wymowną lekcją wiary i patriotyzmu jest rozmowa z kardynałem Adamem Majdą, emerytowanym arcybiskupem Detroit, który przybył do Polski na beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki. To właśnie we Włocławku, w wiślanych wodach przy Tamie, w piątkową październikową noc 1984 roku zakończyła się 37-letnia droga życia błogosławionego księdza Jerzego. Diecezja włocławska wydała Kościołowi wielu świętych i wybitnych ludzi, z którymi związane są poszczególne miejsca kultu lub objawień. Na tym pielgrzymim szlaku docieramy do sanktuarium maryjnego w Licheniu. W południowo-wschodniej części diecezji włocławskiej, wśród malowniczego krajobrazu, leży parafia Świnice Warskie. Swoją sławę zawdzięcza apostołce Bożego Miłosierdzia, świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, która tutaj przyszła na świat, została ochrzczona i przeżyła połowę swojego ziemskiego życia. Pielgrzymując dalej na południe diecezji, docieramy do Uniejowa, gdzie znajdują się relikwie świętego Bogumiła, który jest patronem diecezji włocławskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Zaś na krańca diecezji z Duńskiej Woli przyszedł na świat święty Maksymilian Maria Kolbe. Nad wschodnim brzegiem jeziora Brdowskiego znajduje się piękny 600-letni klasztor ojców Paulinów. Kolejnym miejscem związanym z objawieniami Matki Bożej jest kongregacja eremitów Kamedułów Góry Koronnej w Bieniszowie. Styczniowy numer Miejsc Świętych zamyka wywiad z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski, ukazując bogactwo wielokulturowości naszego społeczeństwa. Gorąco zachęcam do lektury miesięcznika Miejsc Świętych ksiądz Zbigniew Babicki, Pallotyn.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O przemianach świata chrześcijańskiego u schyłku starożytności. Powoli zmierzamy ku zakończeniu tej edycji naszego cyklu poświęconego w sposób szczególny dziejom Kościoła w Egipcie, w okresie, który nazywamy późnym antykiem lub wczesnym średniowieczem. W ponad 80 programach mówiliśmy o pierwszych wiekach głoszenia wiary w kraju nad Nilem, o niezwykłym rozwoju nauki chrześcijańskiej, którego sceną stała się głównie Aleksandria. Mówiliśmy wiele o mieszkających tam biskupach i ojcach Kościoła, o mnichach i mniszkach, o wielkich ascetach, których żywoty przedstawiają pisma hagiograficzne, tych bardzo sławnych jak święty Antoni i tych w naszej części świata prawie nieznanych, jak choćby Abba Afu czy Kolobos. Mówiliśmy o uświęconych tradycjach kościelnych i o apokryfach. Niektóre z naszych audycji były dedykowane świętom w roku liturgicznym, co jednak zawsze starałem się komentować w świetle tradycji Kościoła starożytnego, odwołując się zazwyczaj do specyfiki środowiska aleksandryjskiego i egipskiego. Czytaliśmy wreszcie kroniki opowiadające o początkach chrześcijaństwa w kraju zwanym Nubią oraz itineraria po klasztorach w ziemi egipskiej. Nasz cykl, któremu przecież daleko do miana historii Kościoła, z założenia nie wykroczył poza wiek VII i VIII. Taką opowieść zostawić wypada mediewistom i specjalistom od nowożytności. Nam pozostaje już tylko opowieść o tym, co wydarzyło się w Egipcie, gdy na horyzoncie pojawiły się plemiona arabskie, a wraz z nimi islam i zmierzch tej cywilizacji, której religią od wielu już wieków było chrześcijaństwo. Świat chrześcijański widziany z perspektywy Aleksandrii i Egiptu w połowie VII wieku był już głęboko podzielony. Być może w opisywaniu tego świata czasami wręcz nie doceniamy skali różnic i podziałów. Z pewnością nie można mówić o jakimś jednym fakcie, jednym tylko wydarzeniu, które doprowadziło do osłabienia poczucia jedności między chrześcijanami, co w konsekwencji bardzo przyczyniło się do szybkiej islamizacji kraju. To był cały proces, ogromny zespół czynników, które przez długie wieki powoli, ale nieuchronnie prowadziły do budowania wzajemnej niechęci i wrogości między chrześcijanami z różnych regionów dawnego cesarstwa i odmiennych tradycji kościelnych. Stały za tym indywidualne i zbiorowe decyzje, na mocy których mozolnie, cegła po cegle, wznosił się mur podziału na nas, czystych, prawowiernych, ortodoksów i tych drugich, heretyków, papistów, wiernych bizantyńskiego imperatora. Montaniści, nowacjanie i donatyści, zwolennicy Ariusza, Apolinarego i Fotyna, nestorianie, monofizyci i melkici. Za każdym z tych określeń kryje się cała historia sporów dogmatycznych i dyscyplinarnych, których być może nie dało się uniknąć, ale które ostro podzieliły świat chrześcijański, stając się nazwą własną dla jednych, a obraźliwą etykietą dla drugich. Trzeba by na nowo napisać całą historię Kościoła, by opowiedzieć dzieje kolejnych pęknięć w jego łonie, a na to nie mamy czasu. Zresztą nie byłby to pełny obraz, a kto wie, czy nawet prawdziwy. Konflikty i różnice towarzyszą każdemu rozwojowi i zawsze są obecne w procesie długiego trwania każdej zbiorowości. Nie przynależą więc jedynie wspólnotom wiary. Kościół jest z pewnością rzeczywistością specjalną, bo nie chce się mierzyć jedynie ludzkimi kategoriami. Być może socjologia, psychologia społeczna i politologia, ważne same w sobie, na niewiele się zdadzą, gdy będziemy próbowali opisywać kolejne etapy przemierzania historii przez tę wspólnotę, która wierzy, że pomimo upływu wieków jest ciągle tym samym ciałem, że łączy ją zasada tak bardzo ulotna jak wiara w niewidzialnego, ale zawsze obecnego Boga. Ale jednocześnie wspólnota ta jest zanurzona w tym świecie i w jego dziejach, nawet jeśli wzrok uczniów Chrystusa podąża daleko w przód, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana. O tym uczy nas Ewangelia. Ale potem przychodzi życie z jego problemami i wyzwaniami, z ludzką słabością i ambicjami, z przeciwnościami losu i historią właśnie, której mechanizmy nikogo nie zostawiają na marginesie, niezależnie od wyznawanej wiary. Nie jest prawdziwym wyobrażenie, że Ewangelia przynosi gotową teologię, podaną niby na tacy. Ewangelia wymaga tłumaczenia, przekładania na języki nowych kultur, nowych czasów, zawsze nowych ludzi. Wtedy nieuchronnie pojawiają się istotne pytania. Jakiego Chrystusa powinniśmy głosić? Co o nim mamy mówić światu? Jak komentować Pismo? Jak formułować główne prawdy wiary? Kto jest za to odpowiedzialny i do kogo należy władza w Kościele? Jak używać języka i jakimi pojęciami posługiwać się dla wyrażenia naszej wiary, tak by był to przekaz autentyczny, by była to wiara prawdziwa? Wreszcie, jak powinniśmy żyć? Jakie zasady powinny kierować wspólnotą Kościoła wobec tak bardzo zmieniającego się świata, by był to ciągle ten sam Kościół? Przecież chrześcijaństwo nie jest tylko ortodoksją, a więc poprawnym wyrażaniem wiary, ale także ortopraksją, a więc właściwym sposobem życia. Powracający Chrystus będzie chciał nas rozliczyć i z jednego, i z drugiego. Póki co, sami musimy oba te aspekty oceniać i o nich nauczać innych. W rozwoju doktryny Kościoła ważnym elementem okazały się zmiany zachodzące w świecie helenistycznym pod wpływem nowych kultur, jakie pojawiły się wraz z ludami przekraczającymi granice cesarstwa. Ich napływ zmienił w zasadniczy sposób nie tylko strukturę społeczną cesarstwa, ale także Kościoła. Nie zapominajmy, że chrześcijaństwo pojawiło się w szczytowym okresie epoki helenistycznej, gdy dopiero rodziła się potęga Imperium Rzymskiego, a jego apogeum przypada na panowanie Trajana w pierwszych dziesięcioleciach II wieku. Kolejni władcy odziedziczą dobrobyt, pokój w państwie i względny spokój na jego granicach. Ale długo to nie potrwa. Pierwsze symptomy kryzysu pojawią się już za panowania Marka Aureliusza. Wraz z naporem ludów germańskich z północy i Partów ze wschodu, wobec rosnących kosztów utrzymania armii i kryzysu ekonomicznego przestarzałej struktury państwa, zaczyna się powolny, ale nieuchronny upadek wielkiego imperium. Wiek III przyniesie głęboką zapaść tego organizmu, zróżnicowanego etnicznie, kulturowo i religijnie. Odbije się to na chrześcijanach, choćby w postaci prześladowań za Decjusza i Dioklecjana. Paradoksalnie ten trudny wiek III będzie też okresem wewnętrznego dojrzewania chrześcijańskiej nauki i czasem pierwszych, naprawdę ważnych dyskusji w łonie samego Kościoła. Ale to dopiero wraz z przemianami epoki konstantyńskiej dojdzie do wielkich podziałów, które naznaczą i zmienią życie Kościoła w całym ówczesnym świecie, czego skutki legły u podłoża dramatycznych wydarzeń, o których opowiemy w kolejnym odcinku.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.